Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki. Ja nazywam się Adrian Wolak, jestem CEO Trafita, a dzisiejszą moją gościnią jest Dominika Sepiół. Cześć Dominika.
Cześć, dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że do nas dotarłaś z Krakowa. Dominika, dzisiaj poruszymy pewne tematy związane stricte z rekrutacją, też trochę z Twoim tematem workation, ale może zaczęliśmy od takich w ogóle postaw tak naprawdę. Jakie jest w ogóle Twoje wykształcenie i jak to się stało, że się znalazłeś w rekrutacji? Bo to jest bardzo ciekawy temat. Często wiele osób pyta, jak na przykład właśnie zacząć swoją przygodę z rekrutacją, jak się przebranżowić, jak to naprawdę wyglądało w Twoim przypadku, bo nie masz jednak wykształcenia typowo HR-owego, czy nie miałaś wtedy jeszcze typowo HR-owego, rekrutacyjnego, a jakoś się znalazłaś w tej branży?
Tak, to jest bardzo długa droga. Może na początek też podziękuję za zaproszenie do Owocowych Wtorków. Jestem fanką odcinków. Oglądam na bieżąco, aczkolwiek ostatnio mam trochę zaległości, także...
Do nadrobienia.
Tak, do nadrobienia. No, natomiast bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i odnośnie mojej takiej drogi, dlaczego w ogóle doszłam tak naprawdę do rekrutacji, to z jednej strony mam wrażenie, że pewne osoby po prostu mnie do tego poprowadziły. Okay. Kiedy w ogóle studiowałam turystykę, to spotkałam na swojej drodze ludzi, w zasadzie człowieka, który mi pokazał, jak może ciekawy być obszar rekrutacji, bo akurat na studiach turystyki zetknęłam się z różnymi obszarami, tak? Jest to multidyscyplinarny kierunek, także ja studiowałam na Wydziale Zarządzania i też miałam przedmiot zarządzanie hotelarstwem w ramach tych studiów i akurat wtedy spotkałam prowadzącą dr Annę Dolot, którą serdecznie pozdrawiam i która właśnie w jakiś sposób mnie zainteresowała tematem rekrutacji.
Co ciebie zainteresowało tak naprawdę jakby w samej rekrutacji? Co takiego było kuszącego, że stwierdziłaś, że pomimo tego, że studiowałaś hotelarstwo, rekrutacja to może być dobry krok?
Mhm. Wiesz co, ja od zawsze w ogóle lubiłam poznawać nowych ludzi. Mhm. Gdzieś to też jest uwarunkowane moimi talentami, bo ja mam też w piątce talentów mam na pierwszym miejscu czyli ten czar, chęć poznawania nowych ludzi, nawiązywania relacji. Natomiast też z drugiej strony samo podejście zawsze ludzi do tego, w jaki sposób uczą, przekazują wiedzę, było dla mnie bardzo istotne. Moja mama jest zawodu nauczycielką, w zasadzie już na emeryturze, ale ja też miałam wzór jakby w domu i przykład tego takiego mentoringu. Jest ona dla mnie niesamowitą autorytetem i też zawsze też ona pokazywała mi, w jaki sposób też uczy, w jaki sposób przekazuje swoją wiedzę. I ja też obserwowałam u innych właśnie te same zachowania. No i gdzieś właśnie na tych studiach zetknęłam się z prowadzącą tego przedmiotu. No i zaiskrzyło. W zasadzie mówię tutaj o podejściu, bo gdzieś dla mnie zawsze bliskie też było w tej rekrutacji Candidate Experience. I myślę, że właśnie zadbanie o tej prowadzącej zajęcia, o tych uczniów, o to, żeby im przekazać tą wiedzę w ciekawy sposób, było tym kluczem do tego, żebym ja też się właśnie zajawiła, nie? Okay. Na to CX.
Okej. No dobra, no ale to jakby zainteresować się tematem można i jak to się stało dalej, że nagle się znalazłeś w rekrutacji? Czy to były jakieś, nie wiem, praktyki, coś tam, czy nagle... To właśnie, jak to w ogóle się zdarzyło?
W zasadzie jak jeszcze właśnie byłam na studiach i miałam ten przedmiot, zarządzanie personelem, to pojawiła mi się gdzieś w głowie myśl, co dalej, bo to już był ostatni rok studiów. I pamiętam, że wtedy stwierdziłam, że to jest najlepszy moment, to był ostatni rok, to jest najlepszy moment, żeby coś właśnie spróbować. I ja zawsze byłam zwolenniczką testowania, eksperymentowania. Stwierdziłam, to przetestuję, zobaczę, nie, jak to jest. Przygotowałam sobie CV. No i zaczęłam szukać, tak zaczęłam patrzeć tak naprawdę na ogłoszenie. Trafiłam na ogłoszenie do banku, na staż, do Alior Banku. no miałam szczęście, bo akurat przeszłam tą rekrutację pozytywnie i trafiłam do zespołu, który właśnie wdrażał te dobre praktyki rekrutacyjne. Trafiłam na świetnego mentora, Karola, który pokazał mi, jak ciekawe mogą być rozmowy z ludźmi. W ogóle zespół, w którym byłam, okazał mi bardzo dużo wyrozumiałości i takiej cierpliwości. Też oczywiście gdzieś tam popychali mnie do różnych zadań, bo wydaje mi się, że na początku bardzo trudno jest się też przełamać, nie, do tych pierwszych rozmów. Ale oni krok po kroku mi pokazywali, nie, jak to może być ciekawe. Ja zaczynałam w ogóle od wsparcia zespołu rekrutacyjnego i na początku byłam takim właśnie supportem, czyli umawiałam spotkania rekrutacyjne, przeprowadzałam takie wstępne wywiady, oczywiście dbałam o tą selekcję, ale też obserwowałam zespół, w jaki sposób ten zespół pracuje. Fajne było też to, że Karol, który był moim mentorem, zabierał mnie też na różne wydarzenia na uczelnię, bo wtedy bank też prowadził różne projekty.
A który to był rok, tak z ciekawości?
2014. Okay, okay. To był w ogóle rok, kiedy mam wrażenie, że dużo w ogóle w rekrutacji się działo, ale też to był ten taki czas zmian, bo pamiętam, ja jeszcze właśnie mówię, że dużo się działo. Karol mnie też zapraszał na asesmenty. Także ja jeszcze pamiętam te czasy, gdzie zapraszało się 10 po 12 osób właśnie na takie grupowe rekrutacje. To były rekrutacje do sprzedaży. No a później rzeczywiście nastał taki moment, gdzie zaczęliśmy wprowadzać do swojej codziennej pracy inne narzędzia, poza właśnie standardowymi ogłoszeniami rekrutacyjnymi. Pracowałam dosyć długo na Golden Line. Tam serczowałam kandydatów właśnie do sprzedaży. A później wszedł właśnie ten LinkedIn, ale ja mam wrażenie, że właśnie jakby ten czas to były też takie początki właśnie tego Candidate Experience.
No 2014, tak to 8-9 lat temu, to myślę, że tak raczkowało, nie? Faktycznie. Pewnie trochę zależało od świadomości firmy, od dojrzałości firmy. Być może w banku to trochę był większy nacisk, bo myślę, że to faktycznie były takie mocne początki tego CX-a jednak, no.
Tak, tak, dokładnie. No i ja głównie w banku rekrutowałam na początku na takie stanowiska back-office'owe, operacyjne. Później już przeszłam do tej sprzedaży. To były masowe rekrutacje. Naprawdę bardzo dużo się działo. Ja już nie pamiętam tak dokładnie tych liczb. Natomiast tych procesów przeprowadzało się kwartalnie po 30-40, rocznie to było ponad 100. Tych procesów rekrutacyjnych. To był bardzo intensywny czas, ale ja się bardzo wtedy dużo nauczyłam. Ja myślę, że te pierwsze 3-4 lata pracy w rekrutacji to była taka naprawdę szkoła. Jak w ogóle spotykam się jeszcze ze znajomymi z tego zespołu, to właśnie mówimy, że właśnie ten bank to była taka szkoła życia.
No ale szkoła życia w takim pozytywnym sensie, czy szkoła życia, że wiesz, był taki hardcore, w ogóle tyle się działo i w ogóle też jakieś, nie wiem, negatywne doświadczenia, czy, bo jak powiedziałaś to na początku, to tak wspomniałaś o tym, jakbyś faktycznie trafiła na mega fajnych ludzi, od których się mogłaś dużo uczyć. I teraz pytanie, co to znaczy szkoła życia, nie? Bo tak, szkoła życia jednak w naszych głowach, jak mówimy o czymś, że coś było szkołą życia, tak od razu mi się zapala lampka, że tam jakiś hardcore był, nie? Więc pytanie, co to znaczy w twoim przypadku?
Wiesz co, szkoła życia pod kątem po prostu nauki.
Intensywności.
Intensywnej,
też, nie?
Tak, nauki, wiele umiejętności. Też pod kątem właśnie ilości, nie, tych procesów. Były oczywiście trudne momenty, ale tych trudnych momentów teraz się nie pamięta.
A co pamiętasz w sumie? Jakie trudne momenty pamiętasz po 8 latach? Czy coś ci do głowy przychodzi? Tak jakbyś pomyślała o trudnych momentach wtedy.
Okay.
Co ci przychodzi do głowy w ogóle?
Wiesz co, ja w ogóle nigdy nie lubiłam pracować na KPI-ach, to znaczy zawsze dla mnie była bardzo istotna droga w rekrutacji. Nie patrzyłam na sam cel, tylko na tą drogę, przez jaką w ogóle idzie kandydat, w jaki sposób on, czego on potrzebuje, czego on oczekuje. Dla mnie też bardzo ważne było na początku zawsze to, żeby poznać te potrzeby, oczekiwania hiring managera. Mhm. I na pewno w korporacji dla mnie było trudne to, że pracowałam właśnie na tych celach. Była presja, był nacisk. I oczywiście te cele w większości dało się zrealizować, ale to było dosyć trudne. Ja pamiętam też czasy Direct Searchu, kiedy rzeczywiście była taka sytuacja podbramkowa i musieliśmy poszukać pomysłów, tak? Potrzebowaliśmy też odkryć nowe możliwości właśnie związane z pozyskaniem kandydatów. No i się wychodziło na miasto, na przykład w Krakowie, po oddziałach, szukało się nowych pracowników, robiłam za tajemniczego klienta i ten, kto mi się spodobał, brałam wizytówkę i potem dzwoniłam do takiej osoby.
No, aha, że do innych na przykład banków, tak? Jako tajemniczy klient.
Tak, do konkurencyjnych banków. Trudny był na pewno, trudne było Zakopane. Ale bardzo miło było przejście po Krupówkach.
Okej. No, to kreatywne podejście. Ciekawie. No dobra, a jeżeli chodzi o samą rekrutację, to potem też w jakiś sposób trafiłaś do rekrutacji IT? Bo tam jakby jeżeli chodzi o Allier, to były bardziej takie rekrutacje sprzedażowe, back-office'owe i tak dalej. Potem nagle w jakimś tam sposobem trafiłaś do rekrutacji IT. Jak to się stało? To po prostu jak wzięłaś udział w rekrutacji do firmy i tyle, czy jak to wyglądało?
To się stało tak, że w zasadzie jeszcze może się cofnę do Alliora, bo właśnie będąc w Alliorze, tak jak mówiłam, pracowałam uważam, że w jednym z najlepszych zespołów rekrutacyjnych w Polsce.
Okej, to mocne słowa. Dlaczego w zasadzie?
Dostaliśmy tytuł Hard Dream Team, potem nagrodę przez magazyn Rekruter zespołu roku. Też rok w rok ktoś z zespołu dostawał nagrodę Rekrutera Roku. Ja też w 2017 taką nagrodę dostałam. I to był w ogóle taki czas, jak zgłaszałam się do konkursu, czas takiego, można powiedzieć, mojego podsumowania zawodowego. W zasadzie podsumowałam rok wcześniejszy mojej pracy, ale miałam taki moment na refleksję, tak? I ten czas okazał się dla mnie też, wydaje mi się, że to jest w takim decydującym momencie, czego ja dalej potrzebuję, a ja potrzebowałam się dalej rozwijać. W banku nie miałam możliwości dalej, może trochę miałam możliwość rekrutacji do IT, ale też wtedy zespół, w którym byłam, zmieniał się. Niektóre osoby przechodziły do innych zespołów, innych działów, też odchodziły z firmy. I to nie był już ten sam zespół. Dlatego stwierdziłam, że chyba to jest najlepszy moment, żeby też coś zmienić.
Ale ty miałeś konkretnie w głowie, że chciałabyś robić rekrutację IT, czy w ogóle chciałabyś coś zmienić?
To było tak, że chciałam coś zmienić. Okay. Nie było dla mnie istotne. Dla mnie chyba nigdy nie było istotne, do jakiego obszaru ja rekrutuję. Bardziej zawsze skupiałam się na tym obszarze rekrutacji i właśnie na tym budowaniu doświadczeń kandydatów w procesie rekrutacji. Nigdy raczej nie patrzyłam przez pryzmat obszaru. Natomiast otaczam się w życiu prywatnym ludźmi w IT, mój mąż programista, rodzeństwo w obszarze testerskim pracuje, także gdzieś do tego IT zawsze było mi blisko i mnie ciągnęło. I tak się stało, że gdzieś moja właśnie taka bliska koleżanka właśnie była na meetupie i wtedy druga koleżanka się dosiadła i pyta się, czy ma kogoś do polecenia. Okay. No i dzwoni do mnie, mówi: Dominika, wysłałam twoje CV, bo ona już miała wtedy moje CV.
Okay.
I tak się stało, że trafiłam właśnie do firmy tej produktowej IT. I w zasadzie...
To był IT Craft, czy... Też nie
Farmaprom.
Okay.
Farmaprom, firma z branży farmaceutycznej, produktowa. I co było też dla mnie takie też ważne, to że ta firma dała mi szansę do tego, żebym weszła do tej branży IT. Oczywiście potrzebowałam tam miesiąca czasu, żeby się mniej więcej wdrożyć, ale jestem wdzięczna za zaufanie, jakie mnie firma obdarowała i mogłam po prostu dalej skorzystać po prostu z tej szansy.
No to otworzyli ci drogi do tej strasznej arystokracji IT. Jak tak naprawdę tam się odnalazłeś? Jeżeli chodzi o, wiesz, o twoje doświadczenie stricte takie bankowe, rekrutacje do banku bardziej sprzedażowych, teraz nagle zaczęłaś rekrutować w IT, Jakie były takie pierwsze, jakieś takie różnice, które zauważyłaś, jeżeli chodzi o rekrutację? Mm-hmm. Oczywiście, że to była inna firma, to była firma produktowa versus duże korpo, jakieś bankowe. Natomiast jakby jeżeli chodzi o to stricte rekrutację IT, co takiego ci się rzuciło wtedy w oczy, że nie wiem, wygląda inaczej, działa inaczej, jak to wygląda?
Różnice w ogóle były na pewno kulturowe, bo trafiłam z wielkiej korporacji po kilku fuzjach liczącej 9 tysięcy pracowników do firmy liczącej 140 osób. Mm-hmm. To zdecydowanie było to mniej. I na pewno bardzo potrzebowałam czasu. Ja pamiętam też, jak sobie analizowałam to, mniej więcej pół roku do roku mi zajęło w ogóle oswojenie się z nową rzeczywistością, okay, taką, jeżeli chodzi o kulturę organizacyjną.
Ale firma, kultura, okej, okay, dobra.
Tak,
dobra.
Mhm. Tak, dokładnie. Tam też był mniejszy zespół. Mhm. Ja w zasadzie byłam jedyną osobą odpowiedzialną za rekrutację w PharmaProm. Okay. Też prowadziłam onboardingi. Tych rekrutacji było mniej, także byłam
w stanie też... No ale przy 140 osobach to i tak jest jakby dosyć takie ratio trochę zaburzone, że jeden rekruter na 140 osób. Tak,
tak,
no?
Oczywiście tam wymieniałyśmy się obowiązkami z koleżanką, która była odpowiedzialna za taki twardy HR.
Okay.
Natomiast wiadomo, po jej stronie dużo było tych obowiązków, po mojej też. Jeszcze jak ona szła na urlop, ja przyjmowałam jej obowiązki. Także to był wtedy, co był hardcore, nie? Rzeczywiście tych zadań było bardzo dużo. Ale też to, że zajmowałam się sama rekrutacją, z jednej strony właśnie mnie dużo nauczyło. Ja bardzo wtedy czerpałam też dużo od biznesu, od w ogóle liderów, co było dla mnie też trochę szokiem, że rzeczywiście ci liderzy w IT mieli takie naprawdę spoko podejście rekrutacyjne. Byli, okay, byli już oswojeni z tą rekrutacją i myślę, że właśnie osoba, która wcześniej rekrutowała, ona też tym swoim podejściem dużo zmieniła i właśnie sprawiła, że te osoby właśnie tą rekrutację czuły.
I... Czyli nie miałeś takiego często zarzuconego podejścia co do hiring managerów, że wiesz, hiring managerowie czasem patrzą na dział HR czy dział rekrutacji jako taki dział, który ma im dostarczać kandydatów i ty mi nie zawracaj tej głowy w ogóle tymi spotkaniami, po prostu mi znajdź odpowiednie osoby. No.
Nie, tam w ogóle podejście samego dyrektora IT było no też bardzo wyrozumiałe. On zawsze też, my zawsze przed uruchomieniem rekrutacji się spotykaliśmy, czy to z nim, czy to z liderem, z którym prowadziłam rekrutację i sobie omawialiśmy tak krok po kroku poszczególne etapy. Ale super było to, że on zawsze mówił: Dominika, jak coś, to przychodź, nie? Rozmawiajmy, też dyskutujmy na pewne tematy. Był otwarty na feedback, ja byłam otwarta na feedback i to pozwoliło nam bardzo wiele rzeczy zmienić właśnie w tym procesie. Też no, bardzo fajne było to i w zasadzie doświadczyłam tego tylko w PharmaPromie, że jednego lidera przekonałam do tego, żebyśmy razem składali ofertę kandydatowi.
Okay.
I ja wierzę mocno, że to bardzo się też przełożyło wtedy na ten dalszy proces. Kandydat przyjął ofertę, pracował też bardzo długi czas w firmie, no ale jakby była to otwartość i super było to, że właśnie Darek, który wtedy właśnie mówił mi o tym, o tym, żeby rozmawiać, żeby dyskutować na różne tematy związane z procesem rekrutacji. On też później miał przełożenie na ten dalszy biznes, nie? Na tych liderów, których miał pod sobą.
No to co takiego jest fajnego w rekrutacjach IT z twojej perspektywy?
Znów się skupiamy na rekrutacji IT na obszarze. Wiesz co, rekrutacje IT na pewno są takimi rekrutacjami, mam wrażenie, z wyższej półki, takimi ambitnymi. Tam rzeczywiście trzeba, warto się zgłębić w ten proces bardzo dobrze, poznać profil, znać chociażby właśnie te podstawowe elementy, tak, związane ze stanowiskiem, czyli elementy techniczne.
Ale musisz jakby je znać, bo masz jakby zderzenie z branżą, która jest taka, wiesz, ma taki stereotyp rozwydrzonej arystokracji, że dostaniesz zaraz na twarz, jak wiesz, jak pomieszasz JavaScripta, czy dlaczego musisz je znać według ciebie?
Nie, no myślę, że w ogóle wymaga to przygotowania, tak? Okay. Takiego stanowiskowego do rekrutacji. Zawsze warto znać profil tego stanowiska. Jakby myślę, że no, od rekruterów nie wymaga się aż tak bardzo, żeby mieli tak, tą wiedzę właśnie techniczną, zaawansowaną. Mi zawsze zależało na tym, żeby tą wiedzę mieć tak, w pewnym zakresie i to było super, że ja miałam od kogo czerpać, czy właśnie w miejscu pracy, czy poza pracą. Tak, ja miałam kogo się zapytać o pewne rzeczy. Nawet w pewnym momencie mój mąż mi powiedział, wow, jakim ty językiem w ogóle mówisz, nie? Zaczęliśmy się bardziej w ogóle rozumieć w tej komunikacji. Okay, okay. Aczkolwiek staramy się o pracy nie rozmawiać, ale zawsze był otwarty właśnie na rozmowę na te tematy. No, także właśnie w tym przypadku myślę, że zawsze bardzo ważne było to, żeby no, zbadać jak najlepiej motywację po prostu tego kandydata, żeby to, co sobą reprezentuje, ta postawa, te wartości, pewne cechy wpisywały się w kulturę organizacji. Ja też pracowałam właśnie w firmach, w których te wartości były spisane. Też dużo się mówiło o tych wartościach. I ja też zawsze brałam pod uwagę w rekrutacji to, żeby rekrutować przez te wartości, żeby rekrutować ludzi, którzy rzeczywiście pasują, nie? Do zespołów i do organizacji.
Przez te wartości, o których mówisz, to był taki bardziej twój taki feeling? Jakby patrzysz na tę osobę, rozmawiasz z nią i czy ona faktycznie jakby w ten sposób, jaki się, wiesz, zachowuje, mówi, jakoś to pasuje do tego, do tych wartości, które macie w ten sposób?
Wiesz co, mieliśmy generalnie pod wartościami zawsze mieliśmy wypisane jakieś behawiory, cechy i okay. na tej podstawie sobie sporządzaliśmy. Okay, tak, sporządzaliśmy sobie scenariusze rozmów. Też firma Pharmaprom współpracowała z taką konsultantką zewnętrzną i ona miała też bardzo duże doświadczenie we współpracy z biznesem i też w zakresie rekrutacji. I ona też pomagała nam w budowaniu różnych też procedur, procesów. Okay. I między innymi zawsze mogłam się do niej zwrócić, do tej osoby. I to było właśnie super pod tym kątem, że właśnie tak jak ci powiedziałam, byłam odpowiedzialna jako jedyna osoba w rekrutacji za te rekrutacje. Ale miałam do kogo się zwrócić, miałam od kogo czerpać. Ja też zawsze czerpałam od ludzi na zewnątrz. Był taki czas, gdzie bardzo często wychodziłam po pracy z domu. Eba Mastersy, różne inne wydarzenia, LinkedIn Local. I bywało tak, że mnie popołudniami w jednym tygodniu po prostu nie... Cały tydzień mnie nie było, tak? Popołudniami w domu. Bo czerpałam tą wiedzę na zewnątrz od po prostu różnych praktyków i zawsze po prostu tak wychodziłam właśnie od tej strony rozwojowej, żeby czerpać nie tylko wewnątrz, ale też na zewnątrz, bo jest wiele ciekawych ludzi, którzy mogą nam powiedzieć nie o czymś, co nagle sprawi, że nasze podejście, myślenie nie w jakimś zakresie po prostu się zmieni w tej rekrutacji.
No to co jest, o tych fajnych rzeczach rozmawialiśmy, co jest takiego niefajnego, jeszcze o rekrutacji IT, co jest takiego niefajnego w rekrutacji IT? Co zapamiętałaś? Czy było coś takiego?
Myślę, że najtrudniejsze to jest ten taki czas, ten moment, kiedy szukasz, kiedy rozmawiasz, poświęcasz w ogóle godziny, nie, na sourcing, też na rozmowy. Jesteś po kilku tych rozmowach i jest ta konkurencja, która gdzieś tam też nie czeka z tą informacją zwrotną. I dochodzisz do pewnej takiej ściany, nie? Ja to zawsze nazywam doliną rozpaczy, że jest taki moment, gdzie już zrobiłaś praktycznie wszystko i nie wiesz, co dalej. Mnie to też... Właśnie spotkania golupowe w Krakowie, w których uczestniczyłam. Dominik Juszczyk te spotkania prowadził. One mnie właśnie też w jakiś sposób pod tym kątem rozwinęło, że kiedy ja jestem właśnie w tym dole, to ja do kogoś idę. Idę do osoby, która albo tym obszarem się zajmuje, albo idę do osoby odpowiedzialnej za tą rekrutację i mówię, ty słuchaj, ja nie wiem co dalej. Nie? Ja zawsze zresztą ten biznes był otwarty na te rozmowy i kiedy docierałam do tej ściany, kiedy wykorzystałam te wszystkie pomysły, ja szłam i po prostu rozmawiałam i nagle te nowe idee się pojawiały. No i szliśmy gdzieś tam dalej. Myślę, że nie ma też co się w takich momentach za bardzo stresować i przejmować. Bardzo, bardzo ważne jest to, żeby się nie poddawać, żeby brać mimo wszystko te sprawy w swoje ręce. Ja zawsze też bardzo byłam optymistycznie nastawiona do każdej rekrutacji i myślę, że to optymistyczne podejście zawsze mi pomagało w tym, że ja realizowałam mimo wszystko te cele. Mhm. No ale gdzieś te takie trudne momenty się pojawiały, ale mimo wszystko myślę, że tutaj ta współpraca bardzo mi pomagała z innymi osiągnąć te wspólne cele. Bo rekrutacja, warto pamiętać, że to nie jest proces prowadzony przez rekrutera.
Tak, to jest, myślę, że to jest kluczowe, żeby faktycznie jakby pamiętać, że rekrutacja to jest proces jednak firmowy, nie tylko działu HR czy rekrutera. Plus, tak jak mówisz, jak ma się jednak mimo wszystko te fajne relacje z hiring managerami, no to jesteś, jakby czujesz się okej z tym, żeby powiedzieć nawet, że słuchaj, jakby no nie ma nikogo, nie? Jakby nie ogarnia, co tu możemy zrobić, może przegadajmy to, nie? Tak to powinno wyglądać.
Dokładnie.
Więc fajnie, że to nie było takie zaburzone. Ale mimo wszystko po jakimś czasie przyszło coś takiego jak wypalenie, takie mam taką notatkę, że jednak przyszło jakieś wypalenie u ciebie z tym, z tą rekrutacją związane.
Tak, przyszło i w zasadzie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kiedy to dokładnie było. Mniej więcej, wydaje mi się, że to były początki, to było gdzieś po pandemii, początki 2021 roku. Ja wtedy miałam rozmowę też taką roczną. Ja wtedy już czułam, że coś się po prostu ze mną dzieje nie tak, nie? W tej pracy jakby nie do końca czuję. To się później pogłębiało. Ja w ogóle wstawałam rano i ja nienawidziłam w ogóle tej pracy. Ja wstawałam z bólem brzucha. Nie chciało mi się w ogóle do tej pracy iść. I też bardzo się cieszę, że przy tym wszystkim były osoby, które mi też pomagały, to byli moi bliscy, mój mąż, moja rodzina, którzy też ze mną w tym czasie rozmawiali. Tylko wiesz, jakby sytuacja na tyle była skomplikowana, że ja miałam wrażenie, że coś na przykład w moim małżeństwie jest nie tak, nie? A nie w mojej pracy. I po prostu pewne rzeczy mnie przerosły. Miałam bardzo dużo też obowiązków, dużo rekrutacji. Oczywiście rozmawiałam o tym z moją przełożoną i też dostawałam wsparcie, ale wydaje mi się, że na pewne rzeczy po prostu przyszły gdzieś tam za późno i potrzebowałam tego takiego momentu, gdzie mogłam się znów odbić i poczuć to na nowo. Ja w ogóle wtedy nie wierzyłam, że ja znów poczuję, nie? Jakby to flow w rekrutacji. Pamiętam, był lipiec. Akurat w lipcu mam imieniny i zadzwonili właśnie do mnie rodzice, tam rodzina, poskładali życzenia. Między innymi zawsze słyszę, realizuj siebie, swoje marzenia. No i ja wtedy, jak usłyszałam te życzenia, stwierdziłam, to było w ogóle 3 lata, kiedy nie byłam w ogóle w Hiszpanii. Stwierdziłam, kupuję bilety, lecę na weekend. Nawet nie powiedziałam mężowi, dopiero mu powiedziałam, jak kupiłam te bilety. Ja wiedziałam, że on to zaakceptuje, bo jakby też zawsze był otwarty i też wyrozumiały, jeżeli chodzi o moje potrzeby i marzenia związane właśnie z Hiszpanią. Poleciałam na ten weekend do Hiszpanii, wróciłam i ja wiedziałam, że ja już nie chcę być w tym miejscu, w którym jestem. Chcę coś zmienić. Wtedy zdecydowałam się, na początku zdecydowałam się na to, że po prostu składam wypowiedzenie i może właśnie to będzie taki dobry czas. Rozmawialiśmy z mężem, że może wyjechać na kilka miesięcy do Hiszpanii. Hiszpania jest takim krajem, który jest taką odskocznią i powoduje, że po prostu czuję się lepiej. I myślałam o tym, żeby właśnie poszukać czegoś tam na miejscu, jakiejś pracy i właśnie odkryć na nowo tą swoją drogę. Ale wtedy też na mojej drodze pojawiły się osoby, które no właśnie zaoferowały mi swoją pomoc w zakresie właśnie tego wsparcia psychologicznego. Rozmawiałam o moim wypalaniu z ekspertką do spraw wellbeingu. Ona też zajmuje się wellbeingiem w organizacjach. I też stwierdziłam wtedy, że może nie będę odchodziła od tej rekrutacji, poszukam miejsca, które zapewni mi właśnie możliwość pracy zdalnej.
Bo ty już wtedy byłaś w Hiszpanii, tak?
Nie.
Czy jeszcze nie? Dobra,
wtedy
jeszcze nie.
Byłam w Polsce, byłam w okresie wypowiedzenia. I zastanawiałam się po prostu, co dalej. Szukałam różnych rozwiązań, plan A, plan B. I stwierdziłam, okej, no to dobra, plan A może będzie taki, że rzeczywiście nie będę odchodziła od tej rekrutacji. Trochę mi też pokierowała mnie tak właśnie ta koleżanka, że może spróbuj, zobacz, bo czasami rzeczywiście ta zmiana miejsca może się okazać właśnie tym takim lekiem, nie? Na to wypalenie. Tak. I rzeczywiście jakby też nie polegałam na kogoś poleceniu wtedy, a po prostu poszukałam miejsca, poczytałam też na zakładkach kariery firm wartości, jakimi kierują się firmy, co one oferują. Trafiłam na firmę, która zatrudniała 100% zdalnie. Ja też w procesie rekrutacji powiedziałam, że mam też taki plan, żeby wyjechać na 3 miesiące i czy jest to możliwe w ogóle, pogodzenie sobie pracy z tym wyjazdem właśnie za granicę. No i wtedy w procesie rekrutacji przekonałam się, że tak, że jest to możliwe. Był to w ogóle jedyny proces, w którym brałam udział też wtedy rekrutacji. Zostałam zatrudniona do IT Craft. No i to był taki moment, gdzie też bardzo wiele się zmieniło. Rzeczywiście wejście do nowej firmy sprawiło, że poczułam na nowo. Poczułam na nowo tą siłę, poczułam na nowo też tą radość w ogóle z rekrutacji. Ja pamiętam, że chyba w pierwszym czy w dwóch pierwszych miesiącach zrekrutowałam chyba 2-3 PHP deweloperów, gdzie przez ostatnie pół roku było ciężko w ogóle zrekrutować kogoś na to stanowisko do firmy. Także też się cieszyłam, że to z jakim gdzieś tam samopoczuciem wyszłam z poprzedniej firmy, w jakiś sposób szybko się zmieniło i spowodowało, że poczułam znów energię i chęci do tego, żeby dalej właśnie rekrutować.
Okej, okay. Super, super. No i w twoim życiu pojawił się temat workation, o którym teraz mówisz dosyć sporo. I moje pierwsze pytanie jest takie, jakbyś mogła tak naprawdę nam opisać, wyjaśnić, jakby jak ty postrzegasz workation, czym to się jakby być może różni, takie typowe pytanie laika, od typowej pracy zdalnej, nie? Czy mamy jednak remote, mogę sobie pracować zdalnie na przykład z danego miejsca, ale mamy też jednak termin workation. Jaka jest jakby różnica w twojej perspektywie, jak ty to postrzegasz, jakby po prostu praca zdalna versus workation?
Może też zacznę na początek od wyjaśnienia, czym jest workation. To połączenie dwóch słów, work and vacation, czyli pracy z wakacjami, aczkolwiek to vacation też jest tłumaczone jako taki odpoczynek, relaks. I w języku polskim możemy znaleźć też nazwę pracowakacji. Jest to tak tłumaczone właśnie na język polski, z angielskiego. I różni się to tym od takiego normalnego home office, że workation wykonujemy z miejsca, które jest atrakcyjne dla nas turystycznie. Okay. Jest miejscem, które sprawia, powoduje, że mamy dookoła wiele różnych rzeczy, z których możemy właśnie skorzystać, takich atrakcji turystycznych. Jest to klimat, jest to na przykład, może być to właśnie surfing, może być to skorzystanie z basenu, które mamy gdzieś tam w pobliżu, ale jednak to są warunki, które służą też odpoczynku, wypoczynkowi. I tym się na pewno różni właśnie to workation od tego normalnego home office.
Okej. Okay. I w swoim przypadku, jeżeli chodzi o workation, to ty miałaś 3 miesiące w Hiszpanii, tak?
Tak.
Okej, okay, tam pojechałaś sobie. Gdzie dokładnie w Hiszpanii? Tak z ciekawości. Prywatne pytanie.
Tak. Byłam, ja w ogóle 2 razy wcześniej byłam na Erasmusie. Też realizowałam Erasmusa w Hiszpanii, w Andaluzji, potem w Katalonii. I przyszedł czas na odkrywanie kolejnego regionu. Ja już byłam, co prawda, w regionie Walencja, w okolicach Alicante, Benidormu. Natomiast też dla mnie były istotne te potrzeby mojego partnera, mojego męża. I zastanawialiśmy się, gdzie najlepiej jechać. Jemu się bardzo podobały te okolice właśnie Benidorm. Miasto słynie właśnie z drapaczy chmur. Jest takie, uważane jest za taki hiszpański Nowy Jork. Tak. No i gdzieś staraliśmy się pogodzić te nasze potrzeby. Dla mnie w zasadzie nie było znaczenia, gdzie, byleby Hiszpania. ale zawsze chciałam bardzo dobrze poznać też ten region. Okay. I zamieszkaliśmy w Finestrat, na obrzeżach właśnie Benidorm, w takim spokojnym miejscu, z dostępem do basenu, do siłowni, na takim zamkniętym osiedlu. I spędziliśmy właśnie tam te 3 miesiące na workation.
Jeżeli chodzi o samo podejście do workation, czy to jest coś takiego bardzo naturalnego dla nas, co możemy łatwo po prostu zacząć robić, czy to jednak coś, czego musimy się w jakiś sposób nauczyć? Tak się zastanawiam teraz, jakby wiesz, czy to jest tak, że teraz faktycznie każdy sobie może wyjechać. Zakładam, że masz możliwości jakieś tam rodzinne, finansowe i tak dalej. Stwierdzasz sobie, że wyjeżdżasz sobie do Hiszpanii i wszystko będzie tak się super układało, że sobie popołudniami chodzisz w Hiszpanii, a 8-16 pracujesz, czy jednak musisz jednak jakoś, wiesz, mindset trochę zmienić, trochę inne podejście nabrać?
Oj, to jest temat bardzo szeroki. Ja poruszam w ogóle też te aspekty różne w książce, którą właśnie napisałam na temat właśnie workation. Jest ona w korekcie, także wszystko gdzieś tam przed nami i przed publikacją tej książki. Natomiast bardzo istotne, znaczy, no każdy może wyjechać, tak? Myślę, na takie workation warto spróbować, ale warto sobie zdawać sprawę z tego, z czym to się jest, z czym to się liczy.
No właśnie, bo jeżeli mówisz, że napisałeś książkę, to jednak to nie jest taki temat, wiesz, hop siup, że po prostu sobie jedziesz na workation, tylko jednak są jakieś różne aspekty tego.
Tak, dokładnie. Dlatego mi bardzo pomogła wiedza z zakresu turystyki.
O, ciekawe w sumie, no.
Tak,
no.
Z zakresu turystyki, którą studiowałam przez 5 lat właśnie na wydziałach zarządzania wiedza z HR-u, mi bardzo pomogła w pisaniu tej książki. No i też to doświadczenie, ta praktyka. Ja też właśnie w trakcie studiów robiłam kurs pilota wycieczek. Tam też miałam bardzo dużo takich elementów nie tylko związanych z podróżowaniem, ale też z organizowaniem tych podróży. Także ta cała wiedza, którą gdzieś miałam w teorii, ja przekładałam zawsze ją na praktykę, jak podróżowałam. Za czasów liceum też organizowałam wycieczki szkolne, bo wychowawczyni zawsze angażowała w to uczniów, a ja zawsze pierwsza się wyrywałam i zgłaszałam do tego, żeby to zorganizować. No i właśnie, tak jak mówię, to wymaga na pewno organizacji. Jest wiele aspektów, które warto brać pod uwagę.
No właśnie, to może nawet to powiedzieć. Tak bym chciał właśnie w miarę konkretnie. Mamy Kasię, która chce do Portugalii jechać na workation i pytanie jakby od czego powinna zacząć, jak się do tego przygotować?
Warto sobie w ogóle na początek zadać pytanie, dlaczego chcę wyjechać na workation. Czy chcę jechać sama? Czy właśnie jakie miejsce chcę wybrać? Jakim budżetem w ogóle dysponuję? Czy mam odpowiednie zabezpieczenie finansowe, zaplecze finansowe, bo oczywiście są kraje, gdzie można się utrzymać, nie? Za wynagrodzenie, które mamy w Polsce, ale na przykład w Hiszpanii czy w Portugalii, no to myślę, że tutaj przydadzą się, nie? Dodatkowe oszczędności. Nawet myślę, że jeżeli wybieramy kraj typu Rumunia, Bułgaria, właśnie, czy w Polsce praktykujemy workation, gdzie możemy się za to wynagrodzenie nasze utrzymać, to zawsze warto brać pod uwagę dodatkowe elementy, atrakcje, z których chcemy skorzystać, co chcemy zwiedzić, co chcemy zobaczyć. Tak.
Życie 1:1 to samo, dokładnie, co w Polsce robimy, tylko mamy jednak więcej pokus, czy więcej nawet chęci na coś.
Dokładnie tak, zwłaszcza, że naprawdę na workation jest bardzo wiele rzeczy, z których możemy skorzystać i warto właśnie przeanalizować pod różnym kątem, typu właśnie jak chcemy spędzać czas. I to, do czego też zachęcam właśnie w książce, to wcześniej przetestować sobie chociażby przez jakiś czas pracę tą zdalną, żeby popracować przez jakiś czas, żeby zobaczyć, jak się odnajdujemy w ogóle w tej pracy zdalnej, bo jedną z takich umiejętności moim zdaniem jest samodyscyplina i organizacja tej pracy na workation. Z tego powodu, bo no jest wiele rozpraszaczy, nie? Dookoła. Ja pracowałam w pokoju, gdzie miałam widok na basen. Ja siadałam rano i mówię, dobra, do 16 ja ciebie nie widzę i po 16 się spotykamy. No natomiast co jakby mi pomogło w tym, w tej też organizacji, to że właśnie brałam pod uwagę chociażby to, że w godzinach 10-15 jest najwyższa temperatura, tak, w Hiszpanii, bo my zazwyczaj, my w tamtym roku wyjechaliśmy na przestrzeni kwietnia i czerwca, od kwietnia do czerwca padał śnieg w Polsce, zmienialiśmy właśnie kraj na Hiszpanię, Natomiast dlatego wybieramy jakby też te miesiące, bo właśnie w godzinach...
Nie jest aż tak gorąco, no.
Tak, w godzinach 11-15, kiedy jest najbardziej ciepło, kiedy tak naprawdę nie warto wychodzić, bo te promienie słoneczne narażają nas, to rzeczywiście mamy ochotę, mamy taką też większą mobilizację, żeby w tym czasie wykonywać tą swoją pracę, a później skupić się na tych przyjemnościach. I co jest fajne też, to w Hiszpanii, no w tych krajach południowych, nie? W godzinach tych popołudniowych jest ciepło jeszcze, ale też dopiero dzień się kończy mniej więcej o 20, 21.30, nie? Tak więc czujesz 22, robi się noc, a kończysz pracę o 16 i masz przed sobą pół dnia, nie? Na różne atrakcje.
A jeżeli chodzi o podejście pracodawców do workation, czy to jest takie faktycznie na luzie z twojej perspektywy? Okej, trafiłaś na IT Craft, który nie miał z tym problemu, ale być może masz doświadczenie z jakimiś znajomymi, wiesz, innymi firmami. Jak firmy na to patrzą? Czy to nie masz takiego, wiesz, jednak polskiego podejścia, że kurczę, ona jest przecież na wakacjach, nie? Ona to nie pracuje. To jakaś ściema jest.
Podejście jest różne. Mam, bo rozmawiam też z ludźmi. Też ja zdecydowałam się napisać tą książkę, bo wcześniej eksperymentowałam i testowałam i wrzucałam na LinkedIna posty dotyczące workation i zobaczyłam, że rzeczywiście ludzie to chwycili. Też pisali do mnie, pytali się o rady, o wskazówki, jak zaplanować i wtedy właśnie pojawiła się myśl taka, żeby napisać tą książkę o tym, jak też chociażby ująć w tej książce, jak zaplanować to workation. No i rozmawiając właśnie z niektórymi znajomymi, oczywiście spotykam się z opiniami, gdzie ci pracodawcy nie podchodzą przychylnie do tego tematu, nie dają możliwości... Też może dają możliwość pracy zdalnej, ale nie dają możliwości pracy zdalnej za granicą.
Z czego wynika w sumie? Bo ja tak się nigdy tego nie potrafię skumać. Jak możesz pracować zdalnie z Radomia, to dlaczego nie możesz pracować zdalnie z Barcelony na przykład, nie?
No ja też do końca tego nie rozumiem, ale sięgałam też do badań, różnych badań i je też ujmuję w książce. I najczęściej to wynika z takiej potrzeby kontroli. Też właśnie.
Ale nie skontrolujesz kogoś właśnie, wiesz, mając firmę w Gdańsku, jak ktoś ci pracuje z Krakowa na przykład, nie?
Dokładnie tak. Znaczy, na pewno tutaj myślę, że bardzo ważnym aspektem jest to zaufanie pracodawców do tego tematu. Ja jakby też w poprzedniej firmie pewnie gdybym miała możliwość realizowania tego workation, to bym została, ale nie miałam tej możliwości.
Okay.
To mnie też gdzieś tam popychało do tego, żeby zmienić tą firmę. Myślę, że jakby potrzeba czasu też, żeby zrozumieć, że ten temat jest istotny dla pokolenia, które też jest obecnie na rynku pracy, pokolenia Y. Do 2025 roku będzie nas Y-ków, bo ja też jestem Y, 75% na rynku pracy. Nasze przyzwyczajenia, podejście, potrzeby są w ogóle inne w stosunku do wcześniejszych pokoleń. Jakby też nie lubię do końca podziału tych pokoleń, bardziej patrzę przez pryzmat tych czynników, takich elementów społeczno-gospodarczych, które nas po prostu zmieniają, które nas w pewien sposób kształtują. Tak jak właśnie chociażby Y to jest pokolenie, które pierwszy raz korzystało z Erasmusa. Jest to pokolenie wymian studenckich, programów Camp America, wcześniej był Most, chyba w Polsce też, takim programem studenckim. Natomiast na pewno jakby te młodsze pokolenia, one mają potrzebę większej elastyczności, bo tą elastyczność zawsze dostawały. Dorastały w dobie wielu zmian, są do tego przyzwyczajone. Też warto zwrócić uwagę na to, że właśnie te zetki, które weszły na rynek pracy, one weszły w jakim okresie czasu? W okresie pandemii. Kiedy rzeczywiście mieli większą możliwość pracy zdalnej, pewnie czasem pojawiali się w biurze, ale dla nich nigdy to biuro no, nie było i raczej nie będzie tym pierwszym miejscem wyboru. Też mówi się, że oni potrzebują tej trzeciej przestrzeni. Czyli na przykład tą trzecią przestrzenią dla nich jest właśnie inne miejsce typu kawiarnia czy coworking chcą mieć takie poczucie, że mogą mieć wpływ na to, gdzie wykonują tą pracę i jeżeli będą mieć takie możliwości, no to będą na pewno bardziej też lojalni, będą bardziej zaangażowani w tą pracę, bo badania też mówią, że ci młodzi potrzebują tej elastyczności. Jeżeli jej nie dostaną, no to w ciągu 2 lat są skłonni odejść z firmy,
no,
zmienić
to
tą firmę.
Myślałem, że nawet szybciej, ale to okay,
oczywiście,
no.
Tak, oczywiście jakby są różni ludzie, tak, i jakby tak jak mówię, różne czynniki nas kształtują i nie każdy ma potrzebę wyjeżdżania na to workation. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że są pewne ograniczenia, że właśnie poruszyliśmy temat organizacji i nie każdy może sobie pozwolić na zorganizowanie takiego workation, tak? Są osoby, które mają rodzinę, jest to dla nich trudniejsze, ale jest to możliwe, bo też do książki zaprosiłam właśnie do wywiadu 2 osoby. Są to historie ludzi, którzy byli na workation i właśnie 2 osoby podróżują z rodzinami. Jedna z osób chociażby podróżuje kamperem, co też by się wydawało niemożliwe, a jest możliwe i da się pogodzić, nie? Różne aspekty. To wymaga na pewno bardzo dużo odwagi, takiego zrobienia kroku w przód, nie? Bo jest to związane na pewno ze stresem, z tym, że coś w naszym życiu się zmienia, no ale jeżeli nie zrobimy tego kroku w przód, nie zdecydujemy się na to, no to też nie dowiemy się, jak rzeczywiście jest.
Ja myślę, że to też, wiesz, dużo zależy trochę od twojej motywacji, jakby dlaczego w zasadzie chcesz jakby sprawdzać workation, nie? Bo wydaje mi się, że czasem może być też tak, że workation może być taką trochę próbą ucieczki od na przykład tej aktualnej pracy, którą masz, nie? Albo takim lekarstwem, że wydaje się, że to będzie lekarstwo i potem próbujesz nagle i okazuje się, że to jednak coś jest nie halo, nie? I stwierdzasz, dobra, workation jest nie dla mnie, ale jednak przyczyna twojego problemu jest gdzie indziej na przykład.
Dokładnie,
nie?
Dlatego właśnie warto zadać sobie pytanie na początku, czego potrzebuję, nie? Przy okazji tego wyjazdu. Ja nie ukrywam, że ten pierwszy wyjazd okazał się dla mnie lekarstwem, ale też potrzebowałam realizować dalej swoją pasję związaną z językiem, który no, jest moją pasją, językiem hiszpańskim. Potrzebowałam być wśród ludzi, którzy mówią też po hiszpańsku, sąsiedzi, z którymi, których gdzieś tam obok mieliśmy, mówili w tym języku, także też miałam możliwość naprawdę spełniania się na wielu płaszczyznach, nie? I ja z perspektywy czasu uważam, że jest to na pewno lek na wypalenie. Jeżeli sobie gdzieś założymy, że tak ma być, że chcemy, żeby to była dla nas pewna forma terapii, to tak rzeczywiście będzie, ale warto sobie właśnie rozplanować, w jaki sposób chcemy do tej terapii podejść, nie? W jaki sposób właśnie wyleczyć to wypalenie. No i to jest też kolejny aspekt, który poruszam w książce, czyli wpływ workation na zdrowie psychiczne. Jak się okazuje, rzeczywiście wiele osób w organizacjach doświadcza wypalenia i najczęściej właśnie to, co wskazuje na pierwszym miejscu, czego oczekują, to oczekują właśnie tej elastyczności, tego, że pracodawca zapewni im jakiś na przykład dzień wolny albo właśnie możliwość jakiegoś wyjazdu, tak, w jakieś miejsce, gdzie będą mogli odpocząć. Nie zawsze ja uważam, że pójście na terapię jest dobre. Uważam, że podróże są świetną terapią i jeżeli mamy jakiś taki moment w życiu trudny, gdzie czujemy, że potrzebujemy coś sobie poukładać, coś nowego odkryć, to warto wyjechać, nie? Choć na chwilę. Nawet taki weekend naprawdę sprawia bardzo, bardzo dużo, że w naszej głowie wiele, wiele po prostu się zmienia.
No, ja myślę, że to, wiesz, zależy też od skali jakąś, z którą się mierzysz, nie? Że czasem jakby podróże pewnie ci pozwolą odpocząć, ułożyć pewne rzeczy w głowie, jak na przykład jesteś zmęczona w pracy i tak dalej. Pewnie są też takie problemy, które jednak terapia dużo lepszym rozwiązaniem jest. To wszystko zależy pewnie od człowieka, nie? I od problemu. No, no dobrze, czyli workation, twoja książka będzie wychodziła kiedy dokładnie?
Mam nadzieję, że na jesieni.
Okay.
Miała wyjść wcześniej, natomiast właśnie
przez workation nie wyszła.
Właśnie dzięki workation zaczęłam pisać, natomiast będąc na etacie, ja zaczęłam pisać książkę, jak wróciłam z workation, to było w lipcu. I na początku miałam naprawdę super flow. W ogóle te wakacje, jakby lato, to taki sezon ogórkowy w rekrutacjach, niewiele się dzieje. Tak więc w pracy bardzo dużą część pracy poświęcałam na sourcing, na tam właśnie te relacje z kandydatami. I miałam bardzo dużo siły i energii, żeby tą książkę pisać też po godzinach. Ale później przyszedł październik, listopad, kiedy tych rekrutacji rzeczywiście już się zbierało więcej. Ja już nie miałam kompletnie siły. A pisanie książki wymaga naprawdę skupienia i no przede wszystkim tej energii. I wtedy też przyszedł moment na to, żeby odejść z etatu. W styczniu zdecydowałam się na to, żeby przejść na swoje. Postawiłam sobie cel, pierwszy taki, że właśnie skończę tą książkę i zaplanuję dalsze działania, które chcę robić właśnie w zakresie rekrutacji, bo ja się z rekrutacją nie chcę rozstawać. Dalej chcę rozwijać się w tym obszarze, w zasadzie chciałabym rozwijać innych. W mojej głowie 2 lata temu właśnie, nawet 3 lata temu, jak jeszcze pandemia była, powstał w głowie projekt Zapytaj Rekrutera. Właśnie założyłam stronę internetową z myślą o tym, żeby na początku wspierać kandydatów w zmianie zawodowej. Natomiast gdzieś zawsze było mi bliskie to podejście mentorskie. No śmieję się trochę, że jakby mam to z domu, no bo moja mama była nauczycielką, ale też od wielu ludzi słyszałam i wielu ludzi mi fajnie, że też dawało mi taki feedback, że widzą we mnie taki potencjał. I przez jakiś czas ostatni słyszę właśnie od znajomych: Dominika, co się dzieje w ogóle w tych rekrutacjach? Jakby ja nie rozumiem, jak ci rekruterzy tak mogą. Nie czują się zaopiekowani, nie czują się zrozumiani, nie dostają tego feedbacku. I stwierdziłam, że biorę sprawę w swoje ręce i chcę zrobić w tym momencie wszystko, żeby przekazywać te dobre praktyki dalej. Myślę o stworzeniu podcastu, o kursie, który będzie na pewno nastawiony na budowanie tych relacji z kandydatem, na to candidate experience w procesie rekrutacji, które jest bardzo potrzebne. Myślę, że to jest kluczowe do tego, żeby jedna i druga strona czuła satysfakcję w tym procesie.
Okej, super, super, bardzo fajnie to brzmi. A jeżeli chodzi o samo twoje najbliższe workation, to kiedy?
Za 3 tygodnie.
I co, Hiszpania?
Tak, znowu Hiszpania. I wybieramy ten sam region, natomiast jedziemy bardziej na południe na 2 miesiące, a później przemieszczamy się na północ. Zwiedzimy Toledo, Segowie, miejsca, o których marzę, i w okolice później właśnie Santander, Asturia i Cantabria. Także trochę będzie to workation inne, bo się będziemy przemieszczać. Natomiast chcemy poznać właśnie trochę południe tej Walencji, jeszcze tego regionu Mursję, bo to są właśnie obszary, które jeszcze są takie dla nas nie do końca właśnie znane, i będąc tam na miejscu, wiemy, że na pewno będziemy mogli je odkryć lepiej.
Toledo podobno przepiękne. Moja żona właśnie tam była na Erasmusie.
To na pewno ma sentyment. Wracam.
Tak. Wiesz co, chyba wróciła kiedyś. My do Hiszpanii często lataliśmy, ale głównie tak naprawdę region Barcelony. Kiedy Barcelonę sobie ukochaliśmy i tam też z dzieciakami. Barcelona jest super, jeżeli chodzi o dzieci, te wszystkie parki i tak dalej, i tak dalej. Ale Toledo nas mocnym sentymentem. Oczywiście pewnie przez czasy studenckie też, ale też właśnie jako takie małe miasteczko, mały taki gród zamknięty, fajne. Więc tak.
Właśnie o Toledo też powiem ci, Adrian, słyszałam od wielu osób, w zasadzie moja nauczycielka, która, ja tak właśnie zawsze podkreślam tych ludzi, którzy stają na tej mojej drodze i są takimi moimi mentorami. Właśnie moja nauczycielka od hiszpańskiego mi przekazała tą pasję do języka i ona mi zawsze mówiła o tym Toledo, żeby pojechać do tego Toledo i zobaczyć, bo to jest niesamowicie piękne miejsce.
Hiszpański też jest fajnym językiem. Nie? Ja pamiętam, że jak ona zawsze opowiadała, że ona właśnie nauczyła się hiszpańskiego praktycznie na tym Erasmusie, tam wcześniej tam parę lekcji wzięła i po prostu trafiła na Erasmusa z Chilijką, która po angielsku nic nie mówiła. A może ona po angielsku, więc one musiały, a tamta Chilijka stwierdziła, że ona się nie nauczy, Karol, że się nie nauczy angielskiego, że ona ma misję, żeby ją nauczyć hiszpańskiego, i faktycznie ona się nauczyła, więc kontakt ciągle utrzymują, otwarte zaproszenie do Chile ciągle mamy, więc kiedyś może
szybko
skorzystamy.
Poszło. Tak, to jest w ogóle super też w tej kulturze hiszpańskiej, że oni bardzo mobilizują do tej nauki.
Tak,
powiesz, no, hola, ¿qué tal? Oni hablas muy bien español. Mówisz bardzo dobrze po hiszpańsku. I to jest moim zdaniem super, że ta społeczność też bardzo wspiera w tym. Zresztą to jest też tak, że nawet jeżeli nie znasz tego języka, to i tak się dogadasz.
Tak, no, nikt się tym nie przyjmuje, nie? Więc jakby ten luz jest naprawdę, naprawdę fajny. No, ja to mówię, często widzę takie różnice w naszym takim pospinaniu. Jak my na przykład, nie wiem, idziemy do knajpy u nas z dzieciakami, tam cicho, ostrożnie, spokój i tak dalej, a po prostu jak jesteśmy w Barcelonie, to tam, wiesz, to nas ludzie w ogóle uspokajają, żebyśmy ich w ogóle ich tam nie strofowali w żaden sposób, to są dzieci, niech tam sobie biegają po knajpie i tak dalej, nie? I też ciągle ola guapa na ulicy, to tak cię fajnie nastraja jednak, no. Więc rozumiem, rozumiem miłość do Hiszpanii, no.
Tak.
Dobrze,
ogromna.
Super, super. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Jak tylko będzie książka, to na pewno też damy informację o tym, więc czekamy
super,
na sygnał.
Super, bardzo dziękuję. No
bardzo
już zachęcam do przeczytania.
Za przyjście. Książka będzie Workation. Zachęcamy do próbowania. I tyle. Super, dziękuję.
Dziękuję bardzo.